Prezydenci polskich miast dostają maile z groźbami w treści: zginiesz, Żydzie, zadźgam cię, długo nie pożyjesz, pożegnaj się z rodziną. Kto podkręca poziom agresji w Polsce? Idź pod prąd, dogrywka, zapraszam. Witam Państwa, w studiu ze mną jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie i Państwa.
Prezydenci polskich miast, no wielu polskich miast, dostali w piątek wieczorem maile z groźbami śmierci. W treści właśnie zapisano: zginiesz, Żydzie, zadźgam Cię jak Adamowicza, poderżnę Ci ten głupi łeb, długo nie pożyjesz, pożegnaj się z rodziną i tak dalej. Tym podobne treści. Ujawnił ten mail prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, ale podobne maile dostał prezydent Krakowa, Gdańska, Białegostoku, Warszawy, Olsztyna, także Lublina, Radomia, Poznania, Sopotu. O tych wiemy. Bardzo no, mocne, że tak powiem, w treści. Tam jest jeszcze, że i tak nie mam nic do stracenia, zginiesz za to, co mi zrobiłeś. Widać, że jest to jakaś zorganizowana akcja, zaplanowana. No, wbrew treści, na pewno nie w afekcie, no bo nie mogli wszyscy prezydenci
nie skrzywdzili autora.
Jakiegoś jednego, także no jakaś...
Myślę, że to jest operacja służb specjalnych, no to jest dla mnie oczywiste.
Z elementami antysemickimi od razu połączona. Komu może zależeć na takim podgrzewaniu atmosfery?
No na pewno nie Polakom. Oczywiście na tym zależy wrogom Polski, wrogom narodu polskiego. To jest oczywista oczywistość. Chodzi o to, żeby nas skłócać, podzielić, napuszczać na siebie i jeszcze do tego, tu ten wątek antysemicki, on ma nas kompromitować w oczach zagranicy. Czyli dwa cele. Osłabianie Polski od wewnątrz, no i kompromitacja na arenie międzynarodowej. To są proste, jasne, od lat realizowane cele agentury obcej w Polsce. Bardzo trafnie o tym napisał w swojej książce 46 sekund Xavier Messing. Wcześniej o tym Jurij Bezmienow mówił, o tej rosyjskiej komunistycznej strategii. Dzisiaj zapewne nie tylko Rosjanie używają jej w stosunku do niszczenia Polski. Podejrzewałbym na przykład Chińczyków, podejrzewałbym Niemców po części o tego rodzaju współdziałanie.
Czy podejrzewałbyś, że któraś z tych gruźb się spełni? No już mieliśmy zabójstwa, można powiedzieć, polityczne w Polsce. Faktycznie no tu jest odniesienie do jednego z nich, do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Czy możemy się spodziewać, że jednak no, ktoś pójdzie dalej w tym
no widać, że jeden poszedł, no to odpowiedź jest dość oczywista. Tutaj nigdy tej groźby nie można lekceważyć, szczególnie, że widać, że to ewidentnie nie chodzi o działanie jakiegoś frustrata, który sobie jakieś tak zwane dowcipy robi, czy chce tam wyrazić swoją nienawiść do innej opcji politycznej, no ale nie ma zamiaru czegoś takiego zrobić. Mieliśmy po obu stronach barykady, mieliśmy w Łodzi przecież przypadek, gdzie na biuro posła PiSu nastąpił atak zwolennika Platformy Obywatelskiej, który tam wykrzykiwał, że samego Kaczyńskiego chciał zabić, no ale tam mu się nie udało, no to zabije kogoś innego. I rzeczywiście dopuścił się mordu i chciał jeszcze drugiego dokonać i tak dalej.
Tak, wtedy zginął Marek Rosiak i Paweł Kowalski odniósł poważne obrażenia, to było w 2010 roku.
Z bronią palną, broń mu się później zacięła, no to tam właśnie próbował nożem zamordować właśnie tych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. No a później mieliśmy, no to jeszcze taka świeższa sprawa, właśnie zamordowanie na scenie podczas tych owsiakowskich uroczystości prezydenta Gdańska Adamowicza. Także widać, że takie rzeczy w Polsce, zarówno Polsce za Platformy Obywatelskiej i PSL-u, jak i za PiS-u się zdarzają, że tutaj podkręcanie tego sporu, podkręcanie nienawiści, nawoływanie do rękoczynów jest, no, że tak powiem, wdrukowane w naszą rzeczywistość i tutaj widać, że państwo polskie jest bezradne lub celowo bezradne. Tego do końca nie wiem, bo w swojej sprawie, bo przecież takich gruźb gróźb zabicia mnie czy moich współpracowników. To i ty, Czarek, też niekiedy coś tam dostawałeś.
Coś dostałem, tak.
Coś dostałeś, moje córki, moja rodzina. Tam nawet mojemu wnukowi życzyli śmierci tacy ludzie, których no, sąd uznał za tam bardzo prawowiernych katolików. To jeszcze do tego nawiążę. Takie groźby od lat są kierowane pod naszym adresem. My to zgłaszamy, bo to nigdy nie wiadomo, mówię, czy to jest jakiś nieszkodliwy wariat. Chociaż nawet jeśli publikuje nieszkodliwy wariat, no to on może znaleźć jako swojego odbiorcę szkodliwego wariata i ten...
Były też już działania bezpośrednie, przekuwanie opon czy...
Tak,
czy,
no na przykład...
spalenie samochodu jednego.
Na przykład telewizja publiczna nazwała nas sektą, no i później zaczęły się groźby pod adresem członków naszego kościoła. Niedaleko później został zniszczony jeden z samochodów należący do pastora Kopcia akurat. Przypominam też, że grupa hejterów, którzy się w ogóle nie szczypią z takimi różnymi groźbami karalnymi pod naszym adresem. Pokażę wam jednego z tych, którzy no, jest pokrzywdzony rzekomo przeze mnie. To jest Grzegorz Wysok, jest pokrzywdzony. On w internecie publikuje pod swoim nazwiskiem nawet no, takie rzeczy, żeby mi tam w łebce główką przyłożyć. A zobaczcie, na sali sądowej, kiedy jest o to pytany, czyli sąd wie o tym wszystkim. Zobaczcie, jak to się rozgrywa.
Proszę pana, a na Facebooku pod jakim takim nazwą pan występuje?
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, gdyż może narazić mnie na niebezpieczeństwo odpowiedzialności prawnej.
A za co odpowiedzialność?
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie z tego samego powodu.
Czy widzicie, mamy polski sąd, mamy prokuratora Rzeczpospolitej, siedzi obok. Mamy człowieka, który pod swoim nazwiskiem publikuje w internecie. Tu do tego nie ma specjalnych wątpliwości, nie? I prokuratura nie potrafi znaleźć autora tego, nie? Tak, to stąd mówię. Państwo polskie, dokładnie organy ścigania, tolerują takich ludzi. Tolerują te groźby w internecie, groźby karalne, groźby pozbawienia życia i tak dalej. Co więcej, pokażę wam, że ten człowiek wraz z grupą innych, którzy też zajmują się, można powiedzieć, no, szeroko hejtem w internecie, także pod adresem naszego kościoła i tak dalej, którzy jasno zadeklarowali, że proces w odwecie mi wytaczają i po to, żeby zniszczyć telewizję Idź Pod Prąd. Zobaczcie, w uzasadnieniu wyroku sąd mówi, że to są działania ich spontaniczne, tych prawowiernych katolików, i on w pełni daje im wiarę, mając w materiale dowodowym, tu zobaczcie sobie, sąd, sędzia formułuje takie zdanie, że to są działania całkowicie spontaniczne.
Przeczytam. Osoby te szczerze, logicznie i konsekwentnie przedstawiły, które słowa oskarżonego w szczególności odebrały jako najbardziej dotkliwe i obraźliwe dla ich uczuć religijnych. Zeznania wszystkich świadków dotyczyły sfery uczuciowej, nie mającej przełożenia materialnego. Sąd uznał je za spontaniczne, szczere i spójne, dlatego w pełni obdarzył je wiarą.
No tylko się uśmiechnąć mogę. Także polski wymiar sprawiedliwości, czy raczej niesprawiedliwości, hoduje tego rodzaju zachowania. Policja jest bierna, prokuratura jest bierna, sądy są całkowicie nieczułe, w ogóle nie przyjmują do wiadomości faktów. Chyba że to, że tak powiem, dotyczy aktualnie rządzącej strony. Raz to będzie tam Platforma PSL, SLD, albo tam teraz PiS, nie? Stąd tutaj nieprzypadkowo większość tych prezydentów, no to są przedstawiciele opcji liberalnej. Większość, bo tam prezydent Radomia, zdaje się.
Trzeba powiedzieć, że generalnie PiS nie ma prezydentów miast, prawie że w Polsce, także trudno było trafić, ale faktycznie no, ktoś wybrał, że chce do nich akurat napisać.
Dlatego, kiedy mówimy o genezie tego, no to z jednej strony już pokazałem wam, możemy jeszcze poprosić fragment książki 46 sekund, gdzie właśnie te działania są, można powiedzieć, opisane.
Będzie pan podważać i niszczyć myślenie krytyczne, deprecjonować tych, którzy tak myślą i mają społeczny wpływ. Będzie pan demoralizować oraz wprowadzać intelektualny chaos. Destabilizować. W europejskiej tkance społecznej tworzyć ideologiczne martwe pola. Doprowadzać do polaryzowania, tworzenia podziałów. Antagonizowania oraz radykalizowania postaw. Prowokować do coraz bardziej brutalnych konfrontacji wewnętrznych. Rozbijać spójność i podważać narodową tożsamość. Ośmieszać religię, ideologię oraz autorytety. Powiedziałaby od razu dodać, tymi i wieloma innymi sposobami, które zna pan lepiej ode mnie. Pana zadaniem jest doprowadzenie do krytycznego punktu wytrzymałości tych społeczeństw.
Zachęcam was do przeczytania tej książki. Więcej się dowiecie właśnie, jak takie operacje są przeprowadzane. Tu Czarek mnie poprawił w międzyczasie, że w Radomiu też jest prezydent z Platformy, nie z PiS-u. Już myślałem, że przynajmniej tam im się udało, a to okazuje się, że nie.
I w Lublinie, i w Rzeszowie nie.
No tak, no. No ale to już tam impotencje PiS-u to kiedy indziej sobie omówimy. Zresztą mówimy dość dużo na ten temat w innych programach. Ale tak jak wracając do tego tematu, kto za tym stoi, nie? Po pierwsze, no to są agenci obcych sił, które chcą niszczyć Polskę. Oczywiście Rosja jest no, arcymistrzem w tym zbrodni i szczucia i destabilizacji, no to żadna tajemnica. Ale żeby te działania agentury, które jest stosunkowo nieliczna, wiecie, no to tam sobie nawet Putin nie może pozwolić na wielu tych agentów. To jest bardzo nieliczne grono, choć na przykład dzisiaj dowiedziałem się, że już są dowody na to, że rosyjska firma za pomocą oczywiście agencji PR-owej tam w Wielkiej Brytanii werbowała youtuberów, którzy mieli ośmieszać szczepionki. Płaciła 2000...
I to już co najmniej drugi taki przypadek, tak. Bo wcześniej był to samo we Francji.
Tak. 2000 euro czy 2000 funtów proponowała, żeby taki bloger, tak o, tak zgłupia frant, nie wiadomo o co chodzi, ale nagle, żeby tak zaczął tam pluć jakoś na szczepionki. Także widać, że to jest zaplanowana rosyjska akcja. Jeszcze raz powtarzam, nie wszyscy, którzy w tym biorą udział, są agentami Rosji. Agentura jest bardzo, bardzo nieliczna. Część kupuje się do zrobienia danego zadania. Ten bloger raz napluje, dostanie 2000 euro i tego i już później tam wynajmą go na przykład drugi raz do kolejnej operacji, jak zobaczą już wtedy może nie przez tę agencję, tylko już bezpośrednio tam będzie odpowiedni telefon i może mu dadzą więcej i tak dalej. No tak się werbuje agenturę. Ale też często to są tacy płatni, jednorazowi, że tak powiem, no, autorzy tej narracji sowieckiej. Do tego potrzebna jest, i to jest najważniejszy problem, potrzebny jest tłum odbiorców, którzy poniechają krytycznego myślenia, porzucą zdrowy rozsądek i zaczną się emocjami kierować i to ma ich zaślepić i prowadzić tak, jak chce moskiewska narracja, czy tam jakiegoś innego wroga. Czyli muszą być ci adresaci, którzy obniżą zdolność krytycznego myślenia, czyli używania rozumu, na rzecz kierowania się emocjami. Nie? To jest najtrudniejsze, żeby umieć trafić w te emocje. Tu agentura cały czas nad tym pracuje, bada różne wypowiedzi, bada, sonduje stan emocji, tak zwany ten kod kulturowy bada danego społeczeństwa i narodu, żeby trafnie zaadresować tę agenturalną narrację, nie? No i jeszcze jest trzecia grupa, moim zdaniem najbardziej ohydna w tej triadzie, którą wymieniam, czyli agenci i ten tłum, czyli tłum kierujący się emocjami, są jeszcze polityczni cwaniacy, którzy będą widzieć zarówno te fale emocji, jak i działania agenturalne i będą myśleć, a ja na tym coś ugram. Najwyżej potem wygaszę emocje. Taka operacja została przeprowadzona w czasie wyborów prezydenckich ostatnich. Przecież zobaczcie, część posłów PiS, później sam prezydent, zaczęli narrację anty-LGBT, żeby wyprowadzić z domów część wyborców, żeby oni nie pozostali obojętni i żeby tego zbawcę przed LGBT, czyli pana Dudę, wybrali na drugą kadencję. Nie? Ale pytanie, czy te emocje da się później wygasić? I ja odpowiadam nie, dlatego mówię, że to jest podłe działanie. Strasznie podłe działanie. Wieczór wyborczy miała nastąpić od razu deeskalacja. Wyszła córka Dudy i mówiła, nie, wszyscy są okej i tak dalej. Czyli zobaczcie, to podgrzanie emocji anty, czyli dzielenie, kolejna kampania nienawiści dzieląca Polaków na takich i takich, była tylko po to, żeby troszeczkę, że tak powiem, słupki poprawić i żeby ktoś poszedł na wybory. Już wieczór wyborczy, już deeskalujemy i prezydent śpi. Nie ma go. Praktycznie już nie walczy. Gdzie są te walki prezydenta o rodzinę, walki z LGBT? Widziałeś gdzieś, Czarek, coś?
To niewiele.
Na nartaj se pojechał różowe, czy
nawet
jak?
Ci prezydenci, którzy dostali teraz te pogróżki, no wskazują, że to efekt tej brutalizacji życia publicznego.
Tadeusz, ale ona nie jest przypadkowa.
Tadeusz Truskolaski z Białegostoku. To jest przejaw obecnej brutalizacji życia publicznego w Polsce i języka nienawiści, jaki jest stosowany przez obecną władzę w naszym kraju. I jeszcze tego, że śmierć Pawła Adamowicza niczego jej nie nauczyła, a zwłaszcza mediów publicznych, bo wciąż przez nie taki właśnie język jest stosowany wobec osób z kręgów nieprzychylnych władzy PiS.
No tutaj nie zgodziłbym się, że to jest tylko dorobek PiSu. Przypomnieliśmy morderstwo z Łodzi i przecież wtedy taka nagonka była przez ekipę PO-PSL. Przecież pan Palikot mówił o tam, żeby wypatroszyć Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, ten Sikorski o dożynaniu watahy. I tego typu narracja była wtedy przeciwko patriotom, przeciwko tym, którzy się upominali o Smoleńsk i tak dalej, i tak dalej. Także tu dzisiaj mówienie, że to PiS robi tylko takie rzeczy, jest absolutnie niesprawiedliwe. Obie strony sporu politycznego, tego pookrągłostołowego, czyli takiego teoretycznego, podgrzewają sztucznie emocje, właśnie szczując Polaków na siebie nawzajem. Dzisiaj o 13 staraliśmy się pokazać, że jednak można rozmawiać. Jeszcze nie doprowadziliśmy do rozmowy bezpośredniej przedstawiciela PiSu z Poznania i przedstawiciela środowisk, powiedzmy, liberalnych czy postępowych, ale już w jednym programie zgodzili się wystąpić. To już jest wielki plus.
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, też pytaliśmy go właśnie o w kontekście twojego procesu, czy on wobec swoich krytycznych wypowiedzi o Kościele czy obecnej władzy nie boi się procesu czy sądu i wtedy też powiedział właśnie o że dostaje pogróżki.
Tak.
Możemy przypomnieć ten fragment.
Ja się nie boję procesów, a dzisiaj wręcz dostałem jakiegoś kolejnego maila, że ktoś mnie zabije, tak, podacznie mi gardło, tak. I po prostu jeżeli się pełni pewną funkcję, tak, to niezależnie od tego, czy to jest funkcja pastora, czy prezydenta miasta, należy robić swoje, tak. I jeżeli ma się wiarę w to, że to, co się robi, jest właściwe i słuszne, ja otrzymuję tyle oznak życzliwości, że nie będę się bał tej władzy, tak? No bo mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, tak? On się nie bał ryzykować życia, żebyśmy odzyskali niepodległość, tak? Brat mojej babci był uwięziony przez komunistów za opór z bronią w ręku, więc ja mając takie jakby przypadki w rodzinie, no nie mogę tej rodziny splamić tym, że będę się teraz bał wypowiedzi krytycznej wobec jakiegoś ministra mniej lub bardziej ogarniętego, tak? Czy rządu, który wykorzystuje tak naprawdę służby nie do tego, by chronić obywateli, tylko by ich nękać, tak jak to te kobiety podczas strajku kobiet czy podczas tych demonstracji, tak?
To w kontekście twojego procesu, który tu Andrzej Patalon takim rysunkiem zilustrował.
To z wczoraj jeszcze niepublikowany, ale uważam, że bardzo, bardzo ciekawa wizja artystyczna. Tu zobaczcie, jak się tworzy ten rysunek w przyspieszonym tempie oczywiście.
Tak, tu taki katokomunistyczny sąd kapturowy, inkwizycyjny można powiedzieć, co zresztą no, pokazałeś tylko jeden taki przykład skandalicznego zachowania sądu i prokuratury, a tu no, jak prześledzić to wszystko, co tam się działo, no, to naprawdę dużo by można zapisać.
No, a tu... no, przy okazji jeszcze raz dziękuję prezydentowi Poznania za słowa wsparcia. Nie wiedziałem, że też... No, zna szczegóły tego procesu i tam, że tak powiem, dalej mi tutaj kibicuje, żebym robił to, co trzeba.
No, prezydent Poznania tu połączył trochę te groźby z choć nie bezpośrednio, no bo, ale z polityką PiS-u, czy z zachowaniem rządu, no bardziej chodziło o oczywiście o ewentualną groźbę procesu, że no przed tym się nie przestraszy, no ale jednak w tym kontekście wymienił te pogróżki. No i ten wniosek na koniec, że władza czy służby zamiast chronić obywateli, to ich nękają. No, Xavier Messing tu zawsze postuluje, że potrzebujemy sprawnego wywiadu, kontrwywiadu, czy generalnie sprawnych służb. No a tu mamy służby może tam jakoś sprawne, ale przeciw obywatelom jakby.
Przeciw obywatelom, szczególnie przeciwko swoim krytykom czy przeciwnikom. Tu ta haniebna sprawa pana Banasia, szefa NIK-u, szczególnie jego syna, który po powrocie z wakacji wraz z żoną na lotnisku w Balicach zostaje zakuty w kajdanki przy ludziach, przy rodzinie i tam przewieziony gdzieś do Białegostoku, czyli setki kilometrów, w sposób uwłaczający godności człowieka, tam nie chcą mu dać wody, czy już nie pamiętam szczegółów, ale w każdym razie w tych kajdankach, no
w końcu,
brzydko.
W końcu nie jest aresztowany, no ale został tak potraktowany, kiedy to śledztwo już się toczy i toczy, no wszyscy wiedzą. No, trzeba,
on deklarował, że zawsze chętnie się zgłosi do prokuratury. Mówię, nie rozstrzygam o winie, nie rozstrzygam o tych sprawach związanych z tymi dotacjami, bo tu zawsze jest coś śmierdzącego. To jest kwestia polityczna. Kto dostanie te dotacje, a kto nie, a później widać jest zemsta. Dlatego mówimy, żadnych dotacji i wtedy nie będzie tej korupcji. Nie, proste, ale to jakoś nikt nie chce nas słuchać. Wszyscy wolą dostawać te dotacje. No już to już
taka... Tak jak żadnych koncesji nie będzie problemu komu dać.
No to właśnie, ale tutaj mądrych rozwiązań wolnościowych, sprawdzonych, nie chce, czy tam niewielu w Polsce
szkoła
chce
prywatna,
słuchać.
Nie każdy uczy, czego chce, nie będzie problemu.
To dzisiaj rozmawialiśmy
wszystko
z posłem Wróblewskim.
Wydaje się proste.
Ale... Wydaje się proste, a tutaj na siłę jest skomplikowane i dlatego też myślę, że ten trop, który prezydent Poznania sugeruje, jest słuszny. Ja myślę, że tutaj groźby na przykład przeciwko przedstawicielom PiS-u są traktowane poważnie i wtedy policja wpada. Groźby przeciwko Kościołowi katolickiemu, czy tam nie groźby, ale nawet jakieś tam, wiecie, no tam nie wiem, maryjne obrazy z tęczą, czy jakieś takie błahe sprawy, to tam antyterroryści wpadają, 6 policmajstrów w kominiarkach i tak babę na glebę i tak dalej, nie? Także różne takie rzeczy naprawdę przerastające formą. Także Prawo i Sprawiedliwość może to robić, ale może, że tak powiem, zwalczać ten hejt, wykrywać sprawców, ale tylko jeśli ma to w interesie. Także widać, że polskie służby absolutnie nie działają w kierunku poszanowania praw wszystkich obywateli w Polsce, tylko swoich. Tak samo jak w radach nadzorczych są tylko swoi, jak dotacje dostają fundacje tylko swoich, tam jakieś marsze niepodległości czy coś, tylko ci, którzy są potrzebni rządowi. Tak samo i służby działają wybiórczo. Jeśli zagrożony jest któryś z aparatczyków rządzących, no to wtedy szybko i sprawnie, jeśli zagrożony jest w jakiś sposób interes Kościoła rzymskokatolickiego, służby szybko i sprawnie i na baczność, nie? Ale kiedy krytycy władzy, kiedy protestanci są zagrożeni, to już tu ani służb nie ma, ani tam żadnej pomocy.
Znalazły się siły policyjne, żeby aresztować obraz w pizzerii, no a nie znalazły się na wiele naszych zgłoszeń.
No już tak jakoś tak im nie wychodzi, no.
Jakoś tak to się
dzieje. Ale to zupełnie przypadkowo, żeby tam, wiesz, ktoś nie pomyślał, że to...
Prezydent Olsztyna też sugeruje, no, że władza, tak jak mówiłeś, są tacy, którzy mogą nawet nie... Może niekoniecznie to robić, ale wykorzystywać to, że PiS może mieć tu interes w oczernianiu czy atakowaniu samorządowców. Napisał, komentując właśnie te pogróżki, nie wiem, powiedział w Gazecie Wyborczej, nie wiem, jakie dokładnie żale ma do mnie autor, jednak to właśnie na samorządowców zrzucana jest przez PiS odpowiedzialność za wszelkie problemy mieszkańców, na przykład podwyżki wywozu śmieci czy opłaty za usługi miejskie. Tymczasem przyczyną jest zła polityka rządu, skutkująca wzrostem cen energii, paliw, kosztów pracy itd. Podsycana przez PiS nienawiść znajduje ujście w tego typu zachowaniach.
Tak, no to dla mnie jest bezsporne, że to jest element nękania. Tak jak ataki na syna, szefa NIK-u, to przecież jest element nękania psychicznego, oddziaływania psychologicznego, nie? nie mogą za bardzo za pomocą paragrafów mu zaszkodzić, chociaż się odgrażają, że odbiorą mu immunitet. Tam Ziobro już zgłosił stosowny wniosek, mówię o szefie NIK-u, no to próbują go złamać psychicznie przez ataki na jego rodzinę, przez nawet tam wnuk był poszkodowany pana Banasia w ramach tej rewizji z kolei o 6 rano, czy tam jakoś tak. Teraz znowu syn jest w ten sposób traktowany. Stąd też te groźby zarżnięcia i tak dalej, bardzo takie, wiecie, no, opisowe, już konkretne i tak dalej, one mają osłabić wolę walki u prezydentów miast, którzy wywodzą się głównie z obozu, no, nieprzychylnego PiS-owi, nie? Także to jest jedno z oddziaływań. Tam będzie więcej, będą na przykład właśnie te oskarżenia, o których mówi prezydent Olsztyna, że tutaj to prezydenci miast podwyższają śmiecie, a to właśnie rząd przecież tutaj ustala sposób właśnie gospodarki, funkcjonowania gospodarki komunalnej odpadami i tak dalej. Zwiększenie kosztów różnych wynajmów, czynszów, na przykład na które ma wpływ energia, no to przecież też nie prezydenci miast ustalają cenę za kilowatogodzinę, tylko rząd Morawieckiego, ale w propagandzie będzie to serwowane, że to jest wina tych ludzi, czyli żeby zmniejszyć ich poparcie społeczne, a do tego jeszcze oddziaływać na nich psychologicznie, żeby ich złamać, żeby się zastanowili, jak mają coś ostrzej powiedzieć, tak jak właśnie prezydent Poznania u nas w programie o 13, to się cofną i powiedzą jakoś tak bardziej w sposób uładzony, że to już nie wywoła takich zdecydowanych reakcji u odbiorców. Także to są podłe metody i no, kiedy ja niedawno mówiłem, że Jarosław Kaczyński zdradzi Amerykę, to wszyscy się stukali w głowę. No to teraz już chyba nikt nie ma wątpliwości, że to są ludzie, którzy chcą zerwać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi.
Widzimy też w tych groźbach wyraźny wątek antysemicki. No to się wydaje, przynajmniej tak medialnie, coraz popularniejsze, bo tu i antyszczepionkowcy używają tego. No wcześniej Konfederacja z tym 447 i tak dalej, no też przy okazji tych ustaw co do tam kodeksu administracyjnego czy i wcześniej, no też były podsycane te takie to nastroje, no antyszczepionkowcy w Głogowie tam, że za pandemią stoją, plandemią stoją Żydzi, że i innym razem, że służba zdrowia tu za Judaszowe szekle działa i tym podobne, no, tak. podobne działania.
Że władza z tym nic nie robi. Pokażę przykład województwa lubelskiego. Niedawno troszeczkę tam jeździłem po prowincji województwa lubelskiego. To praktycznie na trasach wylotowych przez kilkadziesiąt kilometrów na wszystkich przystankach autobusowych jest napis fałszywa plandemia, nie? I to już jest od miesięcy, bo parę miesięcy temu jechałem, to było teraz też. Ani nie zamalowano tego, nie? Czyli widzicie, no tu służby te wojewódzkie coś nie bardzo się tym interesują. Ani nie wykryto sprawców. To było działanie zorganizowane. Czyli wiecie, on przystanek po przystanku, przystanek po przystanku. Czy jak jedziesz na Włodawę, czy jak jedziesz na Kraśnik, to samo. Nie? Czyli jakaś szajka to robiła. Zobaczcie, że policja akurat nie widzę, nie słyszę. Nie widzę. Nie słyszę. Także wątki antysemickie. Oczywiście one będą kompromitowały Polskę. One będą podgrzewały też emocje, no mam nadzieję, że niewielkiej części ludzi, którzy się karmią tego typu sytuacjami, typu emocjami, czy tymi rzekomymi tu objawieniami kolejnych Żydów. Zobaczcie, ja mam niebieskie oczy. Jestem blondynem, choć siwym, nie? Z pokolenia w pokolenie tam różne korzenie polskie i tak dalej. A oczywiście w tych komentarzach także prokuratura tu przyjęła rabę z Lublina, nie? I jeszcze parę innych jakichś takich antysemickich tam rzeczy. Choć mój adwokat zwrócił na to uwagę, jak to tak można przyjmować takie antysemickie treści. A sąd, my jesteśmy ślepi. Nic nie widzę, nie ma, w ogóle nie ma sprawy, nie? Także widać, że Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, hoduje ten odłam Konfederacji, który jest właśnie antysemicki, po to, żeby korzystać w różnych rozgrywkach politycznych z usług tych panów. no może i pani, no nie wiem, nie chcę być tu seksistą.
To już dochodzi do starć faktycznie, no, w punkcie szczepień w Grodzisku Mazowieckim w niedzielę, tam doszło do bójki. Z kolei w Jeżowem, kiedy Adam Niedzielski, minister zdrowia, przyjechał promować szczepienia, bo tam akurat jest mały odsetek, no to tam Grzegorz Braun występował i protestujący inni, i tam Niedzielski się do nich odnosił. Także no, tu się też i drugi punkt właśnie rozgrzewania tych emocji.
Tu Xavier Messing bardzo ładnie na Twitterze kiedyś napisał, powiedział, że 90, tam nie wiem ileś procent tych ludzi, którzy się wypowiada w sprawie szczepień czy antyszczepień, nie ma seledynowego pojęcia, o czym mówią. To są czyste emocje. I tyle w temacie.
Ostatnio jest teoria popularna, że w szczepionkach jest grafen i dlatego są magnetyczne. I tak na dowód się pokazują, że się im przyczepia moneta do ramienia. Tak. To taka stara sztuczka, bo to już no, zwykle się jak tam do czoła sobie można przestawić, się moneta często przyklei po prostu. Ale tak nie, widać, że niektórzy ciągle
coś sobie wierzą. Pamiętam o tym plastikowym śniegu kiedyś też było. Jakiś eksperyment taki pseudo był.
Podpalali, niby się osmalał, no bo po prostu sadza się osadzała. Także takie są sztuczki i niektórzy się na nie nabierają. No ale wracając do tego podgrzewania emocji, co z tym zrobić? No bo mówisz, no tu mówimy akurat o PiS-ie, bo PiS teraz rządzi, ma wpływ na służby, no ale mówiłeś, no Platforma, PSL robili podobne rzeczy, czy przyzwalali na podobne rzeczy, to jak temu zaradzić, żeby już tak nie było?
No przy tym pobudzeniu emocji, no to trzeba używać rozumu. Nie? No bo tak można powiedzieć, że są dwa te przeciwne w nas jakieś bieguny. Rozum podpowiada jedno, a serce czy emocje drugie. Nie? Niekiedy, ja nie chcę powiedzieć, że wszystkie emocje są złe. Nie? Ostatnio na kazaniu, ona ciebie pytałem o zakochanie, to są dobre emocje, nie? To jak najbardziej. Ale często emocje są sprzeczne z naszym rozumem. Nie? I część ludzi wtedy po prostu nie słucha już rozumu, a płynie za emocjami. Podam taki przykład. Nergal, nie? Tu widzicie za moimi plecami, nie będziemy tam was epatować, no ale on tam wydziera kartki z Biblii i rzuca tam na pożarcie tym swoim, tym, no oczywiście on robi to, żeby tam za kasę, żeby podbić te no, bilety czy sprzedaż tych jego utworów. No i teraz jak to widzi tam taki człowiek, no katolik czy chrześcijanin nawet, no to jej, to tak, to nie wolno zaaresztować, tam zabronić, no tam policję wysłać i tak dalej. Przecież to jest tylko woda na młyn. Przecież jak on ma tam 100 takich wielbicieli jedzenia papieru czy coś takiego, no to będzie miał 1000, jak to zrobią, nie? Ale to rozum tu nie pójdzie za tym, nie? Bo już są uczucia, że tutaj hańba, zdrada, mości panowie jesteśmy i tak dalej, nie? No to lecimy i domagać się, żeby go skazać. No wtedy trzeba uruchomić rozum, nie? No po pierwsze, czy on moją Biblię drze? Podar ci mi? To nie, ja mam, o proszę, nie podarta jest, nie? Czyli swoją podar. No wolno mu czy nie swoją Biblię podrzeć? No właśnie. Nie? Ja sobie odpowiadam, no w sumie wolno mu. Czy dobrze zrobił? Ocena moralna. Myślę, że nie. Ale to jest co innego niż ocena karna. Nie? Teraz duchowo można powiedzieć. No, jeśli Bóg Biblii jest prawdziwym Bogiem, to on ściąga na siebie kłopoty. Czyli teraz będzie miał duchowe kłopoty. Ale to on, nie ja. Nie? Gdzie tu rola państwa? A pokażę wam inną historię, też z darciem Biblii, ale ona się dzieje w kościele. Zobaczcie sobie, tu właśnie drą Biblię w kościele. O ta pani, ona się przedstawia jako pastorysza, tam dalej jest jej mąż, który się przedstawia jako pastor. No widzicie, to się dzieje w kościele, no wstyd mi przyznać, no zwanym protestanckim, nie? No i teraz co? Im można, a Nergalowi nie można. Przecież czyn pod względem prawa to samo. No zobaczcie, Biblia skopana, podarta i tak dalej, nie? Teraz no, ktoś powie emocje. protestanci niszczą Biblię. No, trzeba by się, wiecie, przecież cały protestantyzm to jest powrót do Biblii, to jest zasada sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte i tak dalej. Ale że jacyś, no nie wiem jakiego, no szołomy, czy jacyś popaprańcy, no, no coś, że komuś szajba odbije, to nie możemy teraz rozciągać tego na wszystkich. Nie? No dałem wam przykłady, jak można sterować emocjami. Nie? Dlatego w każdym takim przypadku ochłoń. Zanim pozwolisz sobie na wniosek, zanim wklepiesz coś w klawiaturę, ochłoń. Ja też to robię, ja też mam emocje. Niekiedy chciałbym coś w tę stronę, czy coś napisać, ale zawsze sobie daję tak kilka minut zastanowienia. Nie od razu coś napiszę, nie? Tam, żeby klawiatura nie wszystko przyjmowała. No się zastanowię, ochłonę chwilę, szerzej popatrzę na sprawę. Jakie będą skutki tego, co napiszę, nie? Także naprawdę no, bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do myślenia, a nie tylko do czucia.
Jest takie powiedzenie w internecie, zanim coś napiszesz, upewnij się, że twoje ręce są połączone z głową.
No bardzo tak, no to jest to, o czym mówimy, nie? I to jest to, co możemy my zrobić. Nie? Dzisiaj na przykład słuchając wywiadu z prezydentem Poznania, no, też śledziłem komentarze na naszym czacie, nie? I widziałem, że no, jest spore takie, jakby to powiedzieć, zdziwienie. Zaraz, to taki lewak wbić pod prąd i tak dalej. No, ale po tym pierwszym zdziwieniu mówię, ty, no nawet sensownie mówi, nie? No, niektóre rzeczy można by posłuchać. Patrz tam coś z Biblią. No ale były też głosy, lewak, koniec, już nie słuchaj. No to co, Czarnka mam zaprosić? Po pierwsze nie przyjdzie, a jak przyjdzie, to będzie takie głupoty gadał, że to wam, że tak powiem, w pięty pójdzie, nie? Także naprawdę, także naszym widzom, starym widzom, no tak troszeczkę więcej rozsądku. Nie? Na przykład tam taki argument padł, że Jezus nie był człowiekiem kompromisu. Że Jezus nie uznawał żadnego kompromisu. Taki argument, nie? O. No takie ciekawe, nie? Że tylko tak albo nie! No nie, absolutnie nie. Jezus nie szukał konfliktu. Kiedy mógł zagasić konflikt, gasił. Przykładowo. Przyszli do niego, żeby dał podatek na świątynię. Mówi, jak to? To ja mam sam na siebie dawać? Przecież kogo tam czczą? No przecież Boga, no to ja będę sam na siebie? Mówił, ale żeby nie dawać zgorszenia teraz tym ludziom, weź Piotrek, rzuć tam haczyk, nie? O, patrz, jest rybka, weź zobacz, co ma w trzewiach. O, patrz, moneta, daj tym dziadom, tam powiedział mu na uchu i niech spieprzają, nie? Tak załatwił sprawę. No dla mnie to jest kompromis. Właśnie, nie? Czy jak pytali go, płacić podatki, czy nie płacić? No on powiedział tak, że im rura zmiękła, nie? Ale nie powiedział ani tak, ani nie. Dopiero po analizie można to odtworzyć, ale to, można powiedzieć, stosował gdzie mógł deeskalację. Kiedy nie był czas na konflikt, stosował deeskalację konfliktu i w niektórych sprawach Jezus, kiedy walka nie była warta tego, żeby kruszyć o nią kopię, stosował kompromis. Nie dał osobiście tych pieniędzy, ale rybka dała. No ale pieniądze świątynia dostała, nie?
Trudno też powiedzieć, że...
Także trochę myślenia, trochę więcej znajomości Biblii, troszeczkę, że tak powiem, przewietrzyć umysł i nie ufać temu, że się jest alfa i omega.
Trudno też by było powiedzieć, że Jezus nie rozmawiał z tymi, z którymi się nie zgadzał.
No właśnie, bo cały czas on głównie rozmawiał. Tam wieczorami to gadał już tam, jak gdzieś sobie siedli do wieczerzy, to gadał z uczniami, ale cały czas no to gadał w dużej mierze z przeciwnikami właśnie. Czyli zapraszał, można powiedzieć, lewaków do telewizji.
Zresztą powiedział, że no, zdrowi nie potrzebują lekarza. Z tymi przeciwnymi trzeba rozmawiać.
I taka jest nasza misja. Oczywiście, że tak powiem, poprzeczka idzie w górę. My też jesteśmy coraz bardziej świadomi tych potrzeb, tego właśnie celowego napuszczania siebie nawzajem. I dlatego zapraszamy różne strony konfliktu, żeby nauczyć Polaków rozmawiać ze sobą. To jest najlepsza, można powiedzieć, najlepsze zabezpieczenie przed agenturą, która próbuje nas przeciwko sobie napuszczać.
Także trochę ochłonięcia, ochłonąć, uspokoić uczucia, włączyć dobrze rozum. Takie mamy porady po tych po tym, co widzimy w Polsce. A co do tej rybki jeszcze nawiążę, to też nam się też przyda takie wsparcie.
Ale to nie od rybki, tylko od naszych widzów.
Jak akurat by przez...
A nie, no jak ktoś słowi
jaką metodą,
rybkę, no to tam...
Nie wnikamy, ale też przypominamy o wsparcie. Liczymy na 1000 wspierających każdego miesiąca. Aktualny licznik pokażemy na koniec. Teraz jeszcze reklama wspomnianego, czy reklama unboxing.
Tak, ale naprawdę polecam, kto jeszcze nie czytał...
46 sekund Xaviera Messinga.
Jest nowe wydanie, jeszcze lepszej, można powiedzieć, jakości edytorskiej. Także można zamawiać już na stronie wydawnictwa. Tu link tam później zobaczycie. Także bardzo prosimy tym, którzy się tymi sprawami, o których dzisiajśmy mówili, tego napuszczania Polaków na siebie, operacjami na umysłach narodu służb specjalnych, to nie pożałujecie lektury tej książki.
Jeszcze komentarz do poprzedniego programu. Mariusz, ciekawy gość, choć przyznam, że momentami go nie rozumiem.
Tak, ja też powiedziałem, że chętnie kiedyś, jak będzie okazja, może jakaś prywatna, porozmawiać z prezydentem Poznania. Zresztą on, zdaje się, będzie miał jakąś inną karierę, bo już chyba nie może być dłużej, nie? Do końca tej kadencji.
I... No właśnie o to chodzi, żeby porozmawiać i spróbować się
przekonać. Na przykład to, że no on jest ateistą i nie ma na to żadnego wpływu, no to absolutnie się z tym nie zgadzam i chętnie bym o tym z nim podyskutował. I z każdym ateistą, który twierdzi, że wiara jest jakimś takim prezentem, który Bóg daje tylko niektórym. Wiara jest wyborem, a ty i każdy inny człowiek na ziemi może tego wyboru dokonać. Bo Jezus mówi do każdego, to stoją drzwi i kołaczą. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To jest do każdego, nie do jakichś wybrańców.
To jeszcze Johnny Walker. Pan Jaśkowiak mówi, że nie wierzy w Boga, ale ma szansę go poznać. Pan Czarnek wierzący, a jednak go nie zna.
Ale też ma szansę.
Ale
też do Czanka też kierujemy to samo przesłanie Jezusa Chrystusa. Otwórz drzwi swojego serca Jezusowi.
Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Dziękuję. A teraz
dziękuję tobie,
unboxing Państwu książki 46 sekund. A potem jeszcze aktualny licznik gitar ze wsparciem. Do zobaczenia.
Słuchajcie, właśnie dostałem od autora książki 46 sekund, Xaviera Messinga, przesyłkę z nowym wydaniem, prosto z wydawnictwa. Chciałem razem z wami ją otworzyć. Tu jest ostrzeżenie, dlatego no, przeczytam wam to ostrzeżenie i razem się zastanowimy, co dalej. 46 sekund. Dobrze się zastanów, zanim otworzysz i przeczytasz tę książkę. Od tej pory nic już nie będzie takie, jakie było wcześniej. Xavier Messing. To co? Otwieramy. No, mimo wszystko do odważnych świat należy. Zobaczymy, nie ma. Dużo. Czekajcie, tu są różne fajne rzeczy. Zakładki jakieś. Zakładki i książka. Widzę, że drugie wydanie jest podobne jak pierwsze, jeśli chodzi o szatę graficzną, ale książka jest cieńsza, czyli prawdopodobnie inaczej zredagowana. Super to wygląda. Bardzo się cieszę i dziękuję. A jeśli chodzi o samą książkę, no spotykamy się w ramach cyklu Pomyśl Dziś, no ale sama ta zachęta od Xaviera Messinga, no robi wrażenie. Nic już nie będzie takie, jak było wcześniej. Niektórzy myślą, że to takie troszeczkę chwyt marketingowy, jakaś przesada. Ja już przeczytałem tę książkę, pierwsze wydanie, cieszę się z drugiego. Was już zachęcam, żebyście sobie zamówili, bo rzeczywiście pierwsze 100 stron to taka powieść szpiegowska, ale później jest coraz więcej wątków, które pokazują, jak zbudowany jest dzisiejszy świat, jak dzisiaj toczą się wojny, jak dzisiaj toczy się wojna nie tam gdzieś na Łuku Kurskim, ale niedaleko Łuku Brwiowego, twojego i mojego. Toczy się cały czas wojna o twój umysł, o to, co będziesz myślał. Jeśli rzeczywiście z uwagą przeczytasz tę książkę, zobaczysz, jak przeróżne techniki oddziaływania mogą zmieniać twoje myślenie, nawet bez twojej świadomości. A jeśli jesteś zainteresowany zmianą losu narodu, to ta książka pokaże ci, że dzisiaj musimy wyjść na całkiem nowe pole, jeśli chodzi o walkę o umysł Polaków. Walkę także duchową, a może przede wszystkim duchową. No to wtedy zachęcam też do innej książki, no wiecie jakiej. Wczoraj razem przeżyliśmy otwarcie paczki z książką Xaviera Messinga, 46 sekund, drugie poprawione wydanie, dużo lepiej, widzę już zredagowane, ale pokazałem wam wczoraj tylko tak mimochodem takie dziwne tu zakładki. Nie? A dzisiaj chciałem, mam ich tu, widzicie, troszeczkę, a dzisiaj chciałem wam przeczytać myśl, która właśnie na tych zakładkach jest zapisana dla każdego z nas. 100 równa się 1 więcej niż 99. No, takie równanie. 100 równa się 1 więcej niż 99. Jeśli na 100 osób twój przekaz zrozumie przynajmniej jeden, to jesteś blisko sukcesu. Prawdopodobnie to właśnie do tego, od tego jednego człowieka będzie zależeć los 99 pozostałych. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiecie to równanie. 100 równa się 1 więcej niż 99. Bardzo dziękuję panu Xavierowi Messingowi za tę myśl, bo ta myśl ożywia całą moją działalność. Ta myśl oczywiście wywodzi się z chrześcijaństwa. To nie tłumy, nie masy. To jednostki zmieniają historię. To jednostki są w stanie zrozumieć jej złożoność. To jednostki są w stanie przewidzieć przyszłość. To jednostki są w stanie przygotować się do przyszłości, by później poprowadzić czy ochronić tłumy, czyli te 99 brakujących do 100. Cieszę się, że mogę z wami się podzielić tą myślą, bo telewizja Idź Pod Prąd, bo działalność Mega Kościoła właśnie skierowana jest do tych jednostek, do tego jednego, do ciebie, który być może już niedługo odegrasz rolę w historii, która wpłynie na 10, 100, a może dużo więcej osób i razem zmienimy Polskę.